kawałek nieba na ziemi, tak to nazwałem, chcę mówić o tym, że Bóg jest tam, gdzie my się spotykamy. Z mojego doświadczenia, z moich rozmów z ludźmi, to co wy tutaj mówiliście, powiem szczerze, jest bardzo inspirujące. Ja gratuluję wam tej odwagi. Gratuluję tej odwagi i tego, że po prostu dzielicie się tym życiem. To, co się zadziało w was, dzielicie się Ewangelią z innymi. Ja wiem, że to czasami trzeba troszeczkę odwagi, ale jeśli przełamiemy, to zobaczcie, tak naprawdę wystarczy decyzja. Bo jeśli podejmujemy decyzję, tak powiem, to Bóg daje całe wyposażenie, mam wrażenie, zastępy aniołów, słowa, nastrój, wszystko Bóg daje, co jest potrzebne. Podjąć decyzję, żeby uwolnić to słowo, żeby ono, żyjące słowo, żeby było żyjącym i gdzieś tam, wiecie, zostało zasiane. Bóg się o to zatroszczy, potrzebna jest tylko ta odwaga. I z moich takich obserwacji wynika, że jako ludzie wierzący szukamy takich miejsc, gdzie Bóg jest obecny. Zawsze. Jak mamy możliwości wyboru różnych miejsc, a kochamy Boga i chcemy poznawać Go, to biegniemy tam, gdzie Bóg jest obecny. Tam, gdzie Go czujemy, tam, gdzie wiemy, że On jest, tam, gdzie mamy biblijne obietnice. Szukamy takiej społeczności troszeczkę, żeby to niebo ściągnąć tutaj na ziemię. My wiemy, że Bóg jest obecny. Wiemy, że Bóg stworzył piękny świat i patrzymy też na wszystko to, co się dzieje dookoła, na faunę, florę, całe to bogactwo. Mówimy, jeny, Bóg to stworzył, jakież to jest przepiękne. Patrzymy na góry, na morze. Teraz jest taki okres wakacyjny, więc wiecie, jesteśmy całkowicie tacy wyluzowani, wypoczęci. Gdzieś jedziemy sobie w jakieś ustronne miejsce i patrzymy, jakie Bóg przecudne stworzenia stworzył. Fotografujemy, wiecie, od razu wrzucamy na Facebooka, pojawiają się lajki i tak się nakręcamy. Cieszymy się tym Bożym stworzeniem. Tak naprawdę jest to tylko kawałek niesamowitego Bożego stworzenia. Zaraz wam powiem dlaczego. Tak naprawdę już od samego początku stworzenia, kiedy tylko Bóg stworzył człowieka, ludzie gromadzili się razem i tworzyli wspólnoty, gromadzili się po to, żeby razem być z Bogiem. Pierwsze społeczności, kiedy czytamy już od pierwszej księgi rodzaju, widzimy ludzi, którzy gromadzili się po to, żeby Bogu oddać chwałę. Bo całkowicie naturalne. Nie było jeszcze na początku takiego przykazania. I tak naprawdę my nie mamy takiego przykazania. Możemy tylko czytać w Biblii, która nas zachęca do tego, żebyśmy się spotykali razem. Dla mnie jest to osobiście kawałek takiego nieba na ziemi. Pamiętam już od kiedy miałem kilkanaście lat, szukałem takich miejsc, gdzie Duch Święty był obecny, gdzie czułem, że Chrystus jest, czułem, że to jest coś ponadnaturalnego, że jest tutaj miłość, że nie jest to wyuczone, że nie jest to jakieś przykazanie, ale jest to żywy Bóg, który jest obecny. Zawsze to mnie najbardziej inspirowało. Kiedyś taki znany teolog Tozer powiedział, że przerażony świat potrzebuje Kościoła, ale powiedział, że przerażony świat potrzebuje nieustraszonego Kościoła, a to czyni wielką różnicę. Kiedy my jesteśmy nieustraszeni, kiedy my spotykamy się i komunikujemy ludziom to, że żyjemy z Bogiem, który jest po prostu wyjątkowy, z Bogiem, który daje życie, który uwalnia od grzechów, z Bogiem, który po prostu jest cierpliwy, jest dobry, jest łaskawy. Ludzie są zaskoczeni tym. Płaczą. Ja pamiętam, ile razy się modliliśmy o ludzi na ulicy, to wystarczyło, że położyłem rękę i zacząłem się modlić. Panie, porusz serce tego człowieka, pokaż, jak jesteś dobry i ludzie już płaczą. Niewiele trzeba naprawdę. Ludzie potrzebują poczuć, że Bóg jest żywy i że jest koło nich. A jak ktoś tak się pomodli jeszcze obok, ktoś to tego autentycznie doświadcza, jest autentyczny, jest prawdziwy w tym. To nie są słowa, wiecie, wyuczone i gdzieś tylko powiedziane z kazalnicy, ale to jest ktoś, kto żyje tym naprawdę. Każdy z nas. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o ciekawej historii, która jest z księgi Jeremiasza. Pewnie pamiętacie, bo kiedyś mówiłem, bardzo lubię tę księgę, mówiłem na temat odbudowy murów w Jerozolimie poprzez Nehemiasza. A dzisiaj chciałbym to powiedzieć troszeczkę więcej, ale o innym miejscu tej księgi. A mianowicie to miało miejsce gdzieś około 4 wieków przed Chrystusem, kiedy naród izraelski wracał z niewoli babilońskiej. zostali przez króla babilońskiego porwani z terenów jerozolimskich. Tak naprawdę pozostała tam tylko garstka ludzi. Natomiast osób, które po tej niewoli, słuchajcie, wróciły do Jerozolimy, było około 50 tysięcy ludzi. Specjalnie to mówię, bo za chwilkę będę czytał coś ważnego i zobaczycie, że to jest ważne. 50 tysięcy ludzi. To jest jak, słuchajcie, okiem sięgnąć. Tylu ludzi. Tyle ludzi wracało z niewoli. Wracali, bo Jerozolima to był ich dom. Wracali, bo Jerozolima to była ich wspólnota, to była ich rodzina, to było ich ukochane miasto. Więc oni ciągnęli tam z powrotem. I my często mówimy tak, prawda? Witaj w rodzinie Freedom. Czasami ktoś się pyta, ale czemu tak piszecie? Ja mówię, bo jesteśmy duchową rodziną. Dlatego mówimy witaj w domu, witaj w rodzinie Freedom. Bo tworzymy duchową rodzinę. I oni tworzyli tą rodzinę i dlatego bardzo chcieli wrócić. Mieli bardzo silną tożsamość Żydzi, żeby wrócić. Nie tylko w tamtym czasie, bo wiemy, że naród w XX wieku rozpoczął powrót. W końcu zostało stworzone państwo Izrael. Ale pewien mądry człowiek, gdybyśmy chcieli nawiązać bezpośrednio do tego domu, do rodziny, do kościoła, pewien mądry człowiek powiedział coś takiego, że kościół to nie jest szkoła podoficerska, którą kończą jedynie najlepsi, lecz kościół jest schronieniem dla każdej błądzącej duszy, jest azylem dla grzeszników i jest szpitalem dla chorych. To jest kilka powodów, z racji których kochamy kościół. Że przychodzimy do kościoła, zadaniem kościoła jest nas podnosić do góry. Nigdy w tak, ale zawsze do góry. Naprawdę od kiedy pamiętam, to zawsze przychodziłem, stawałem na głowie, żeby być w niedzielę. Naprawdę. To dla mnie, tak jak Monika też powiedziała, dla mnie to był priorytet. Bo ja wiedziałem, że od poniedziałku zaczyna się nowy tydzień, różne rzeczy się mogą się zdarzyć, ale ja muszę być gotowy. A co się stanie, jeśli pojawi się jakieś wyzwanie, jakaś sytuacja, a ja nie będę przygotowany? Ja muszę być przygotowany. Ja służę Bogu, ja kocham Boga. Więc gdzie tylko to jest możliwe, jestem, aby czerpać, nie tylko, też żeby dawać. Więc ja bardzo lubię te wszystkie porównania. No dobrze, ale zanim przeczytam miejsce z Nehemiasza, pozwólcie, że jeszcze kilka słów powiem. Po powrocie z Babilonii Nehemiasz rozpoczął budowanie po pierwsze murów, a po drugie odbudowywał świątynię, odbudowywał też wspólnotę tych ludzi wierzących. Dlatego, że to, co tam było, to byli ludzie porozbijani, ludzie gdzieś rozproszeni, nie było żadnej jedności, co więcej, nawet Słowa Bożego nie było. Jak sobie czasami tak myślę, co spowodowała ta cała pandemia, ostatnio dochodzą do mnie różne smutne, wiecie, takie informacje z pola bitwy, że gdzieś w kościele połowę osób tylko przychodzi, że jeszcze w innym ludzie się boją na przykład, że no, do różnych sytuacji dochodzi. Diabeł w jakiś sposób osiągnął kawałek swojego planu. My wiemy, że o jego wojna jest już dawno przegrana, ale może tą bitwę troszeczkę wygrał. Chwała Bogu, że nie w naszym kościele, bo nasi się nie dali. Ale modlić się trzeba o cały kościół, bo cały kościół potrzebuje tutaj Pana Boga, potrzebuje naprawdę siły i odwagi, żeby tych ludzi zgromadzić na nowo. No dobrze, to tylko taka moja analogia jest. Myślę, że to jest dosyć istotne. Zobaczmy, co Nehemiasz, co on dalej zrobił. Kiedy rozpoczął budowę, wykorzystał to, co mieli. Talenty, o których czytamy, o wszystkich tych ludziach, którzy byli w kościele, wykorzystali to, co mieli, wykorzystali własny potencjał, no bo z kim to możemy robić, jak nie z wami? Albo gdzie, jeśli nie tutaj? Nie mamy innego miejsca. Oczywiście na kawie zawsze dobrze się jest spotkać, tam się zaczyna, ale kiedy już tą kawę wypijemy, jedną, drugą, trzecią, to gdzieś dalej tego człowieka trzeba przyprowadzić do jakiegoś miejsca, gdzie będzie się budował, gdzie będzie wzrastał. Nie chodzi tylko o budynek, lokal, chodzi o kościół, o ludzi, bo kościół to są przede wszystkim ludzie, a wyrażeniem tego są nasze tutaj spotkania. Dla mnie jest to taki mój kawałek nieba na ziemi, że jeśli gdyby coś się wyjątkowo złego, trudnego wydarzyło, gdzie ja bym z tym przyszedł? Gdzie wy byście przyszli? Do kościoła byśmy przyszli. Do przyjaciół, do naszej duchowej rodziny. Oczywiście najpierw na początku jest nasza najbliższa rodzina. Różnie to z tym bywa, zawsze dzielimy się tym z najbliższą rodziną. Ale jakże mnie to cieszy, jak widzę, że kiedy ktoś zachoruje, kiedy ktoś komuś brakuje czegoś, komuś się coś wydarzy, błyskawicznie na naszym czacie pojawiały się informacje. Słuchajcie, pomódlcie się o to i o tą osobę. Albo słyszałem, że ten ktoś tam czegoś nie ma, na przykład fajnie byłoby mu pomóc. Albo niektórzy sami się zgłaszają, mam doła, proszę o modlitwę. Fajnie. To świadczy o tym, że mamy dobre relacje, bliskie z sobą. A to dopiero początek. Rozpocznę czytanie, jest to dokładnie z Nehemiasza, 8 rozdział od 1 do 9. Wyobraźmy sobie teraz, że na jakimś polu, w jakimś miejscu, dzisiaj mógł to być na przykład stadion, spotyka się 50 tysięcy ludzi. 50 tysięcy ludzi, którzy, jest napisane, że wszyscy się stawiają na to pole. Wszyscy. Wszyscy to znaczy wszyscy. Czyli nikogo tam nie zabrakło. To jest ciekawe. Wtedy cały lud, jak jeden mąż, zgromadził się na placu przed bramą wodną i poproszono Ezdrasza, znawcę pism, aby przyniósł zwój z prawem Mojżesza nadanym Izraelowi przez Pana. Kapłan Ezdrasz przyniósł więc prawo na to zgromadzenie złożone z mężczyzn i z kobiet i wszystkich, którzy byli w stanie słuchać ze zrozumieniem. Było to w pierwszym dniu 7 miesiąca. Ezdrasz czytał zwrócony twarzą do placu przy bramie wodnej wobec mężczyzn i kobiet i wszystkich, którzy mogli zrozumieć. Czytał od świtu do południa. Cały lud skupiał się na słuchaniu słów zapisanych w Księdze Prawa, a Ezdrasz, znany znawca pism, stał na drewnianym podwyższeniu. Sporządzono je właśnie w tym celu. Z jego prawego boku stali Matiasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hilkiasz i Masejasz. Na lewo od niego natomiast stali Pedajasz, Minszael, Malkiasz, Haszum, Haszbadana, Zachariasz i Meszulam. Matko, jakie imiona. Ezdrasz rozwinął zwój na oczach całego ludu. Widziano go, gdyż stał nieco wyżej. Gdy rozwinął, lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, potężnego Boga, a cały lud uniósł ręce i wyznał amen. Niech tak się stanie. Następnie skłonili głowy i pokłonili się Panu z twarzami zwróconymi do ziemi. W czasie czytania lewici Jeszua, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akub, Szabetaj, Chodiasz, Masejasz, Kelita, Azariasz, Jozabat, Hanan i Pelajasz wyjaśniali ludowi prawo. Ludzie natomiast pozostawali na swoich miejscach i prawo Boże czytano więc wyraźnie, część po części i zaraz podawano znaczenie. Każdy zatem rozumiał, co się czyta. Wówczas namiestnik Nehejasz, Ezdrasz, kapłan i uczony oraz lewici, którzy objaśniali lud, powiedzieli całemu ludowi: dzisiejszy dzień jest dniem poświęconym Panu waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, bo cały lud płakał, słuchając słów Pana. Niesamowite. Jeszcze doczytajmy kawałeczek dalej, bo w tym samym rozdziale czytamy kawałek dalej, to jest już 9 rozdział. Stanęli, by wyznać swoje grzechy oraz winy swoich ojców. Stojąc na swoich miejscach przez czwartą część dnia czytali zwój z prawem Pana swojego Boga, a przez kolejną czwartą część dnia wyznawali grzechy i składali pokłony Panu swojemu Bogu. Później kawałeczek dalej, werset 5, 9 rozdział. Błogosławili więc chwalebne imię Jego, wspanialsze niż wszystko, co można by było ująć we wszelkim błogosławieństwie i uwielbieniu. Co za niesamowita historia. 50 tysięcy ludzi spotyka się na jednym nabożeństwie i przez kilka godzin wszyscy stoją, mężczyźni, dzieci, niewolnicy, wszyscy, jak jeden mąż, przychodzą, słuchają Słowa Bożego. Oni dbają o to, żeby wszystko było wyjaśnione, żeby oni zrozumieli. A ponieważ to zrozumieli, byli tak dotknięci tym słowem, że wszyscy płakali. Zobaczcie, jak oni byli stęsknieni za tą relacją. Jak oni byli stęsknieni, wiecie, tam się naprawdę wypościli na tym wygnaniu w Babilonii. I kiedy wrócili z powrotem, na nowo pragnęli normalności. Na nowo więc postanowili zrobić wielkie zgromadzenie, gdzie na nowo przyjdą do Boga i poczują, doświadczą tych zwykłych, codziennych i ważnych rzeczy, które powinny w Kościele mieć miejsce. Przepiękny pierwowzór nabożeństwa. Oczywiście dzisiaj mamy zupełnie inną formę, w inny sposób funkcjonujemy, ale co do pewnych zasad, co do, nie wiem, esencji chyba tego, dokładnie robimy tak samo dzisiaj. Czyli ludzie spotykają się na wielogodzinnym nabożeństwie w jednym miejscu. Powielali też ten wzorzec, kochani, pierwsi chrześcijanie, którzy tworzyli gminy. Ludzie, którzy dołączali do kościoła, czuli się częścią kościoła. Nie byli obserwatorami, nie byli widzami, którzy siedzą przy scenie, ale tworzyli kościół, byli częścią tworzącego się i działającego kościoła. Czuli się częścią. Czytali i wyjaśniali, wyznawali grzechy i modlili się do Boga. Uwielbiali Boga i śpiewali. I co jeszcze? Jest takie miejsce tam, gdzie jest napisane, że coś wspólnie jedli. Coś wspólnie jedli, smaczne, coś smacznego, coś słodkiego wypili. My też mamy tu kawiarenkę i też lubimy coś fajnego zjeść i coś słodkiego wypić. Bo przecież jest to ważne. Tak wiele dobrych decyzji podejmujemy właśnie przy smacznej kawie czy przy dobrym jedzeniu. To samo, kochani, działo się podczas wielkich przebudzeń. Możemy śledzić przebudzenia od XIX wieku, najróżniejsze, gdzieś od walijskich poprzez przebudzenia na początku XX wieku, zielonoświątkowe. Wiecie, naprawdę było ich bardzo wiele różnych. Ludzie pragnęli tego samego. Spotkać się w jednym miejscu i doświadczyć zstąpienia Bożej obecności. Tak naprawdę my wszyscy tego pragniemy. I kiedy my się spotykamy, kiedy robimy nabożeństwo, to nie po to, żeby sobie zrobić wycieczkę do kościoła, prawda? Ale po to, żeby doświadczyć Boga, naprawdę. Żeby zostawić tutaj swoje grzechy, tutaj, w tym miejscu i wyjść stąd już bez nich. Żeby tutaj prosić Boga o przebaczenie, tutaj, żeby doświadczyć tej radości, bo to jest napisane, że radość w Panu jest naszą siłą. Wszyscy płakali, jak czytali Słowo Boże. Ale Nehemiasz powiedział, to już nie płaczcie. Radość w Panu jest waszą siłą. Zostawcie to, już było, minęło, Bóg przebacza. Więc podczas przebudzeń działo się dokładnie to samo. Ludzie łaknęli Boga, ludzie pragnęli Boga. Ludzie spotykali, żeby doświadczyć Jego wielkości w swoim sercu. W swoim sercu, w swoim życiu, każdy z nas. Jesteśmy w Kościele, kiedy nawracamy się do Boga. Zaczynamy, można powiedzieć, od poziomu zero. Czyli najpierw jest poziom zero. Nawracamy się, doświadczamy Boga i chcemy wzrastać. Potem jest level numer jeden, gdzie zaczynamy. Przyjmujemy chrzest, kiedy otrzymujemy chrzest Duchem Świętym, kiedy podejmujemy się jakichś pierwszych działań, jakichś pierwszych, mamy jakieś umiejętności czy dary od Boga i chcemy coś zrobić w Kościele. Chcemy przyłożyć rękę, tą cegiełkę, żeby ten mur jerozolimski troszeczkę podnieść, żeby dołożyć swoją cegiełkę do tego muru, tak, do tej odbudowy. I czasami mamy tak mało takiej pewności siebie. Kiedyś przeczytałem taką ciekawą historię. Pewnego razu grupa turystów zwiedziła malowniczą wioskę. Jeden z nich protekcjonalnie zwrócił się do siedzącego pod płotem staruszka. Czy w tej wiosce urodzili się jacyś wielcy ludzie? Nie, odpowiada staruszek, nie podnosząc głowy. Tylko same dzieci. Nawet najsławniejsi ludzie kiedyś byli dziećmi, nawet najwięksi święci kiedyś raczkowali w sprawach duchowych. Ja kiedyś pamiętam, byłem w Niemczech, w kościele, w którym usługiwał i w którym kształtował się Reinhard Bonnke. Naprawdę, muszę wam powiedzieć, to jest po prostu kościół taki jak inne. Kiedy rodzimy się, jesteśmy dziećmi. Dopiero potem wzrastamy i Bóg nas kształtuje, więc zaczynamy na swoim poziomie. Zatem nabożeństwo, czy w ogóle wspólne gromadzenie się, to jest czas specjalnie dany nam od Boga. Wiecie, że my się modlimy o każde nabożeństwo? O każde, żeby Bóg działał tutaj pośród nas. Żebyśmy doświadczali tutaj przemiany bezpośrednio od Boga na skutek czytania Słowa Bożego. Tak jak oni czytali Słowo Boże, doświadczali przemiany. Przychodzimy, żeby modlić się tutaj o uzdrowienie, o uwolnienie. Przychodzimy, żeby tutaj nie tylko słuchać Słowa Bożego, ale żeby doświadczać wykładu Słowa Bożego. Dzięki temu, tak, żebyśmy lepiej wchłonęli to Słowo. Bóg powołuje nauczycieli, ludzi, którzy głoszą i dzielą się tym. Ludzie, jest napisane, że skupiali się na słuchaniu tych głoszonych słów. Unosili ręce, kłaniali się przed Bogiem, wyjaśniali Słowo. Niesamowite. No i potem cieszyli się wspólnie razem. Jest to taki specjalny czas. Ja wierzę to, że czas kiedy się Kościół zgromadza, jest to czas specjalnie zaplanowany przez Boga. To nie jest tylko jakiś przypadek, jakaś wypadkowa zebrania się nagle kilkoro wierzących i po prostu wiecie, coś z tego fantastycznego wyjdzie. Ja wierzę w to, że Bóg planuje. To nie jest przypadek, że my tu jesteśmy. To nie jest przypadek, że Bóg zaplanował takie czy inne słowo, czy ta czy inna osoba podzieliła się świadectwem. My czasami tego nie wiemy i tak jak wy głosicie swoim przyjaciołom, właśnie przy tej już dziś wspomnianej kawie w restauracji czy w jakimś pubie, nigdy nie wiemy, jaką pracę to słowo wykona. A Biblia mówi, że jeśli Bóg wysyła słowo, to to słowo wykonuje swoją pracę. Słowo Boga wykonuje swoją pracę. To, że ono przejdzie przez nasze usta i my się odważymy, to chwała Bogu. Ale musimy pamiętać nadal, że to ciągle jest Słowo Boże. Że ono ma moc, ono wykonuje swoją pracę. My tego dziś nie wiemy, co ono wykona, ale wiemy, że swoją pracę wykonuje. Bo jeden sieje, drugi podlewa, a wzrost daje Bóg. Więc ważne jest, żebyście się dzielili tym słowem z innymi. Więc przychodzę tutaj po to, żeby stać się bardziej podobny do Jezusa. Przychodzę tutaj po to, żeby wyjść z tego miejsca bardziej przemienionym. Oczywiście ja zawsze cieszę się, kiedy tutaj jestem i moje emocje zawsze są dobre. Ja nie pamiętam, żebym wychodził stąd smutny kiedyś. Ojej, byłem na nabożeństwie. Ojej. Zawsze wychodzę stąd uradowany, bo zawsze Bóg wzmacnia mnie, ponieważ jest to Boży Kościół, są tu Boży ludzie, jest tu Boży Duch obecny. I kiedyś jeden z pisarzy, ponieważ lubię czytać książki i akurat było chyba w książce Heibelsa, jeśli dobrze pamiętam, jeden z liderów powiedział coś takiego, że jeśli tworzysz nabożeństwo, to przyjdź szybciej albo wcale nie przychodź. Jeśli jestem liderem, jeśli chcę coś tworzyć, jeśli chcę dołożyć cegiełkę, jestem szybciej. To jest takie naturalne. Zauważyliście, że ludzie, którym zależy, są szybciej. Zawsze tak jest. Ciekawe, prawda? No dobrze, kochani, reasumując, zbliżając się już do końca, kiedy Bóg postanowił, że Kościół będzie spotykał się na jednym miejscu, nowotestamentowy, to Bóg też zaplanował coś dla tego Kościoła. I chciałbym dzisiaj powiedzieć też, aby zachęcić nas do tego, żebyśmy przychodząc tutaj modlili się wcześniej o czas nabożeństwa. Dobry Boże, powiedzcie, doświadczam różnych rzeczy z Tobą. Może mogłabym się czymś podzielić z innymi. Proszę Ciebie, Duchu Święty, udziel mi swojej mądrości, bo Biblia mówi, że Duch Święty udziela mądrości z góry. Udziel mi mądrości, Ty jesteś Boże cudownym doradcą i Bogiem mądrości. Udziel mi mądrości, żebym mogła podzielić się z innymi, powiedzieć coś, co zbuduje innych. Nie też, żeby brać, ale też, żeby dać. Po prostu módlmy się o przebieg też całego nabożeństwa. Módlmy się o to, żeby dary Ducha Świętego się ujawniały, bo Biblia mówi, że jeśli będą się ujawniały dary Ducha Świętego, a jest tych darów cała, słuchajcie, plejada, to jest napisane, że Bóg wprowadzi nas na drogę jeszcze doskonalszą. Po prostu dzięki darom Ducha Świętego możemy Boga poznawać jeszcze lepiej. Możemy doświadczać Go więcej, mieć większą jakość, większą głębię i większą sprawczość tego, co robimy. Dary Ducha Świętego wprowadzają nas na tą drogę jeszcze doskonalszą. Nie jestem w stanie, ja sam na przykład, zastąpić darów, które Bóg przeznaczył dla was. Nigdy nie zastąpię tego, co Bóg zaplanował dla Asi. Asia, znowu biorę cię za przykład. Znowu siedzisz za blisko. Bóg dla każdego z nas zaplanował dary. Biblia mówi, że jedno jest ciało, ale jest wiele członków, a każdy z członków własną pracę, własną służbę wykonuje. Każdy ma inne obdarowanie. Więc chcę was zachęcić do tego, żebyście też myśląc o Kościele, myśląc o niedzielnym nabożeństwie, żebyśmy zawsze uznawali to, że niedzielne nabożeństwo jest ważniejsze niż imieniny mojej cioci. W sensie, że ja kocham bardzo swoją ciocię i bardzo chętnie bym poszedł, ale wiesz, ciociu, akurat wtedy mamy nabożeństwo. Więc moim priorytetem jest iść na nabożeństwo, a ciebie, ciociu, pozwól, że po nabożeństwie odwiedzę. Zachęcam do tego, żebyście rozwijali dary, które Bóg włożył do waszych serc. Żebyście siebie samych, jak to powiedział apostoł Paweł, powiedział tak, najpierw oddajmy siebie Bogu i pomówmy, Boże, powierzam swoje życie Tobie, a później oddawajcie siebie samych innym. Czyli jestem gotów, żeby wpłynąć, żeby dać coś innym i proszę Ciebie, abyś Ty mnie w tym pokierował. I to wszystko się dzieje w Kościele. W Kościele nawiązują się relacje, w Kościele się przyjaźnie nawiązują. Co jeszcze dobrego się dzieje w Kościele? Powiedzcie. I teraz będzie wiadomo. Co się dobrego dzieje jeszcze w Kościele? Z czego my korzystamy i co obserwujemy? Co jest błogosławione przez Boga? Modlimy się o siebie nawzajem. Wspieramy się. Jesteśmy takimi wstawiennikami dla siebie. Super. Tobie coś się dzieje, staję z boku, żeby być z Tobą. Co jeszcze? Czytamy i poznajemy Słowo Boże, czyli poznajemy lepiej Boga tak naprawdę, tak? Bo Słowo Boże mówi nam o Bogu. Co jeszcze? Bardzo fajny aspekt, nie został wspomniany przeze mnie. Pomagamy sobie. To też jest dodatkowy atut każdej wspólnoty, że pomagamy sobie. Ktoś potrzebuje pracy, ludzie szukają pracy. Ktoś potrzebuje mieszkania, ktoś temu pomoże, tamtemu. Komuś brakuje jedzenia, zrobimy szybciutko zbiórkę i kupimy jakieś zakupy albo pomożemy. No jest to bardzo dobre, że pomagamy sobie. Niektórzy różne usługi mamy i kupujemy jedni od drugich, tak? Pomagamy sobie w ten sposób. Uzupełniamy się, tak, bardzo fajnie. Mamy też różne charaktery, różne temperamenty, więc jak to w każdej społeczności na pewno się uzupełniamy. Razem możemy się bawić, super. Mieliśmy bardzo fajny czas Sylwestra tutaj. Ubawiliśmy się po pachy i w tym roku znowu będziemy robili Sylwestra. Było też ognisko niedawno, tak. Niektórzy gdzieś tam wyskakują na rowery. Mieliśmy wieczór planszówek, więc umiemy się dobrze też bawić w swojej społeczności. Myślę, kochani, że moglibyśmy jeszcze więcej pewnie mnożyć tych atutów społeczności i będziemy robili jak najwięcej, bo ja gorąco w to wierzę, że Kościół, że społeczność, że wspólnota, parafia, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, przez Boga powołana do istnienia, ma wpływać na społeczeństwo. I jesteśmy tutaj po to, żeby podnosić ten toruń. Skoro Bóg nas podniósł, to jesteśmy od tego, żeby podnieść innych ludzi w tym mieście, bo Bóg nas w tym mieście postawił. I będziemy starali się zaspokoić potrzeby, które będziemy dostrzegali w tym mieście, wśród ludzi i będziemy je realizowali. Czy to będzie robił Kościół, czy będzie to robiła fundacja, tutaj forma prawna nie do końca jest tak istotna. Ważne jest to, że my po prostu to robimy. Ja życzę tego, żeby Bóg dalej błogosławił. Dziękuję Bogu za naszą wspólnotę i wierzę, że to naprawdę jest kawałek nieba dla ziemi. Tak żyje na ziemi i dla ziemi. Niech tak będzie. Amen. Chwała Bogu.